podcast Polskiego Radia.
To hejt, który mnie dotknął, ta reakcja po drugiej stronie była tak deprymująca. Wtedy nikt już za mną nie stał.
YouTube faworyzuje treści prawicowe i skrajne. Znaczy już po prostu to wiemy.
Czy spotykałaś się w mediach z nadużywaniem władzy?
Czy ty chcesz mnie spytać wprost, czy ja byłabym w stanie oddać swoją skórę, czyli tę moją uczciwość dziennikarską, którą mam, za srebrniki?
Kwestia sporna w jedynce.
Dzień dobry, witam Państwa w Kwestii Spornej, tu Leszek Jarzdziewski. Dzisiaj porozmawiamy o etyce mediów, o tym, czy mediom wolno więcej. A moimi Państwa gośćmi są Helena Chmielewska-Schleifer, profesor Akademii Ilona Koźmińskiego, a także Visiting Fellow London School of Economics. Dzień dobry, cześć.
Cześć.
A także Magda Mołek, która jest na YouTubie z podcastem, ale jest znaną dziennikarką, a ten podcast to W moim stylu. Magda,
dzień dobry.
Witamy. Dzień dobry, cześć.
Cześć.
No dobrze, to chciałem zacząć od ciebie pytanie do Magdy Mołek. Kiedy zaczynałaś swoją przygodę w mediach, można powiedzieć spektakularnie, ludzie kojarzą cię na przykład z powodzią.
Może stulecia we Wrocławiu.
Powodzią stulecia.
Właściwie na Dolnym Śląsku.
Czy masz poczucie, że ta odpowiedzialność i etyka mediów jakoś się od tego czasu zmieniła i jak bycie wewnątrz tych mediów, przejście od mediów takich klasycznych do tych nowych mediów zmieniło twoją perspektywę na tę odpowiedzialność, jaką media mają czy powinny mieć?
Ja jestem z tego pokolenia, które bardzo poważnie traktuje swoją pracę. No, nie chcę powiedzieć, że jestem wyjątkiem, ale po prostu staram się trzymać tych wszystkich zasad, których mnie uczono, kiedy 30 lat już będzie, słuchajcie, jak zaczynałam. Nawet trochę więcej. Ale wiesz, to są dwa różne światy. Jeśli my rozmawiamy o odpowiedzialności dziennikarskiej z 1997 roku, czyli z powodzi, pracowałam wtedy w oddziale regionalnym Telewizji Polskiej w Wrocławskiej Piątce. I to było w przyszłym roku, będzie 30 lat temu. Więc to były zupełnie inne czasy i również pod tym kątem odpowiedzialności za wszystko, za słowo, za obecność, za wyraz, za ubiór, były zasady. A dzisiaj jest, rzekłabym, luźno. To pewnie pani profesor więcej opowie jako osoba, która ma też kontakt z młodzieżą. Ja z nią też dzisiaj ten kontakt mam. No ale nawet jak sobie w redakcji mojego podcastu dyskutujemy o tym, kogo zaprosić albo jaki temat podjąć, ja jestem osobą decyzyjną od początku do końca. Tak jak ja chcę zrobić coś ambitnego, to słyszę, ale to się nie obejrzy. Magda, to jest podcast, w którym oglądają się rzeczy lifestyle'owe, których trudne tematy, czy polityczne, czy społeczne, faktycznie ta widownia odpływa. I to jest też moje odkrycie, bo ja myślałam, że ja jestem w stanie bardzo skutecznie w tej przestrzeni YouTube'owej pilnować także swojej drogi dziennikarskiej, że będę mogła się tam spełniać i że będę mogła poruszać trudne, ważne rzeczy. Poruszam, ale to jest zawsze taki koszt, że ten mój widz czy widzka, bo to w większości są kobiety, nie chce słuchać trudnych, ciężkich treści. Ale to jest jakby jedna strona. Ona jest oczywiście powiązana z tą odpowiedzialnością dziennikarską, bo moja odpowiedzialność dziennikarska polega na tym, że pomimo wszystko chcę być w miarę aktualna i zajmować stanowisko, czy zabierać głos w sprawach, które nas jednak wszystkich dotyczą. Więc staram się pływać pomiędzy opowieściami osobistymi, gdzie mam gości, którzy opowiadają swoje życie, o swoim życiu, o swoich dokonaniach. Staram się też być osobą, która widzi świat i rozumie go. Więc w tym wszystkim musi się zawierać moja odpowiedzialność i za słowo, i za pytanie nawet czasem. Jakiś czas temu miałam rozmowę, która się bardzo dobrze obejrzała, bo tak mówimy na YouTubie, tam gdzie jest moja przestrzeń podcastowa. I to była rozmowa z Robertem Wolańskim, który był mężem Agnieszki Maciąg, takiej osoby, którą kobiety w Polsce uwielbiały, które patrzyły na jej dokonania. I to była rozmowa o śmierci, umieraniu, odchodzeniu. Trudna. Dla nas obojga. Oczywiście bardziej dla mojego gościa niż mnie. Ale jak się potem okazało, jak niesamowicie potrzebna, bo znowu w takiej, by się chciało powiedzieć, szalonej przestrzeni jak YouTube, gdzie tam jest wszystko, bo to jest bardzo demokratyczna przestrzeń, może nie być miejsca na takie spotkanie. A było. I odbiło się ogromnym echem. I bardzo dobrze w tym znaczeniu
emocjonalnym wpłynęło na ludzi, którzy chyba wszyscy wtedy zrozumieliśmy, że nikt o taką rozmowę nie prosił, a wszyscy jej potrzebowali. Więc ja jestem trochę, wiecie, z innego świata. Ty, Leszku, jako osoba, która jest bardzo zaangażowana też publicznie, politycznie i pani profesor, która ma swoje osiągnięcia, reprezentujemy po prostu każdy inną dziedzinę.
Okazuje się, że być może...
Ale może coś nas łączy.
Że rzeczy ważne, tak, łączy nas kwestia sporna na przykład. Ale próba porozmawiania na serio o temacie, który coraz jakby bardziej się wymyka. Heleno, jak ty obserwujesz to naukowo i z drugiej strony też uczestniczysz w tych mediach, tak? Bo komentujesz, jesteś stałą gościnią choćby w TVN24. Czy masz takie poczucie, że taka rozmowa o odpowiedzialności, etyce mediów, taka na serio jeszcze w ogóle ma sens? Czy jest tak, że ta debata odbywa się gdzie indziej, kto inny wyznacza jej rytm i media tak naprawdę grają już nie w swoją grę, taką, którą można powiedzieć w latach 90. media jeszcze o czymś decydowały, ale to jest gra tak naprawdę narzucona przez algorytmy, przez tą oglądalność, klikalność i w zasadzie po prostu przez gigantów internetu. Czy masz takie poczucie, że jednak od mediów coś zależy i media powinny starać się trzymać tej odpowiedzialności, jakieś jednak formy etyczności również?
W Polsce ta debata się nie odbywa. I ja bardzo bacznie obserwuję te debaty dziejące się przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. I nie chcę powiedzieć, że tam jest bardziej różowo, bo nie jest. Natomiast pewna uczciwość wobec fachu dziennikarskiego jest tam większa, jeżeli chodzi też o zdolność do samokrytyki. Tak jak nas przedstawiłeś, tutaj może pani jest w stanie rzeczywiście określić się mianem dziennikarki. Natomiast ja na pewno dziennikarką nie jestem, jestem naukowczynią. Nie wiem, czy ty byś się określił mianem naukowca, natomiast wszyscy jesteśmy tutaj w medium, jesteśmy w radiu i nadajemy treści. Do czego zmierzam? Do tego, że pojęcie dziennikarstwa potwornie się rozmyło. I tak jak o tym mówiła pani redaktor wcześniej, że kiedy pani startowała w latach 90., była pewna forma, która była jasna, jak należy się wpisać, ubiór, sposób mówienia, sposób przedstawiania treści. W tym momencie możemy robić w zasadzie wszystko, i to, czy ktoś jest dziennikarzem, czy nie, tak naprawdę jest kwestią nazewnictwa danej osoby i odbiorców. Nikt nie walczy o to, czym tak naprawdę jest dziennikarstwo. Jest dużo oburzenia, zwłaszcza w Polsce. Ja od wielu lat rozmawiam z dziennikarzami i część z nich broni dziennikarstwa jako jakiejś świętości, jednocześnie nie umiejąc nazwać, czym w zasadzie to dziennikarstwo jest. Czy dziennikarstwo to jest sprawdzanie w co najmniej w dwóch źródłach? Czy dziennikarstwo to jest tak zwane breakowanie newsów, pokazywanie czegoś, co się dzieje jako pierwsi? Czy to jest no właśnie to, co robimy tutaj, czyli tak naprawdę komentujemy sobie rzeczywistość? To jest kompletnie płynne, nie wiadomo, o co chodzi. W związku z tym ludzie, którzy rzeczywiście chcą się czegoś dowiedzieć, czy to są rzeczy bieżące, tak? Czyli te newsy, tak? Wydarzenia, wiadomości, tak? Możemy sobie spojrzeć na nagłówki tych głównych programów wieczornych, które nam mają mówić o tym, co się wydarzyło danego dnia na świecie. To są ludzie, którzy coraz mniej wiedzą, gdzie mogą poszukać takiej dawki wiadomości, która sprawi, że będą mieli poczucie, że oni tego dnia już wiedzą, co się wydarzyło. I to jest taka porcja wiedzy o świecie. Ponieważ tych wiadomości, czy czegoś, co wygląda na wiadomości, jest po prostu bez granic, nie ma jakiegoś limitu. A z drugiej strony jest bardzo dużo pretendentów do miana dziennikarzy, kiedy nie uprawiają dziennikarstwa rozumianego na przykład jako właśnie sprawdzanie faktów co najmniej w dwóch źródłach, a jednocześnie twierdzą, że uprawiają dziennikarstwo, no właśnie dlatego, że mają całą tą formę. Mają studia, mają komentatorów, mają kamerzystów, mają to, co wygląda z zewnątrz jak forma dziennikarska. I teraz sami dziennikarze, przynajmniej w Polsce, nie bronią swojego fachu jako działalności, która ma przynosić rzetelne informacje ludziom. Jeżeli już bronią swojego fachu, to bardziej z perspektywy tego, że to jest zawód niezbędny dla demokracji. Ja bym się z tym zgodziła, tylko trzeba pokazać, w jaki sposób to jest zawód faktycznie niezbędny do demokracji w momencie, kiedy mamy coraz większą polaryzację, która jednocześnie jest bardzo silna światopoglądowo, ale jest przedstawiana jako coś obiektywnego.
Magda, no to może twoja reakcja, ale też czy dziennikarze rzeczywiście, czy to jest rolą dziennikarzy, żeby walczyć o jakby jakość, prestiż swojego zawodu, czy w ogóle, wiesz, to łatwo powiedzieć z zewnątrz, prawda, rzucić papierami i tak dalej, ale często nie ma dokąd odejść. Wpływ na politykę redakcyjną pewnie jest umiarkowany. Zrobienie publicznej burzy często nie wchodzi w grę albo jest nielojalnością wobec zespołu. Nie wiem, czy możesz powiedzieć, no już nie jesteś w tych redakcjach, w których byłaś kiedyś, ale czy masz poczucie, że w ogóle jest na to przestrzeń, żeby powiedzieć, nie, no, słuchajcie, nie możemy dawać tutaj, nie wiem, newsa sponsorowanego. Teraz ostatnio była awantura o to, że TVN pokazał fakt, jak jakichś ludzi na imprezie deweloperskiej, którzy występowali jako zwykli ludzie, którzy chcieli kupić mieszkanie, okazało się, że oni sprzedawali te mieszkania, tak, byli deweloperami. No to było, to się odbiło szerokim echem, ale podejrzewam, że takich akcji musi być więcej, tylko o nich po prostu nie wiemy. Masz poczucie, że jest przestrzeń na walkę o jakość tego zawodu?
Ja szczęśliwie od 6 lat już nie muszę się zastanawiać, czy jest we mnie przestrzeń na walkę o ten zawód, bo po prostu przeniosłam się z telewizji do przestrzeni YouTube'owej, która, no tak jak już wspomniałam, pomieści nas wszystkich, ale przeszłam tam po prostu ze swoim kodeksem, również moralnym. I uważam, że to jest ważne. Natomiast ważne jest w tym wszystkim też to, o czym mogę mówić, Heleno?
Zapraszam.
O czym Helena mówi, bo to jest
będzie trochę łatwiej. Pani redaktor, pani profesor, aż sobie naleję wodę.
Że to jest moim zdaniem bardzo istotne, żebyśmy się wszyscy zastanowili, czym ten zawód jest. Czyli jeśli wspominasz o tym, że mamy pod koniec dnia jakieś podsumowanie, chcemy się zastanowić, co się dzisiaj wydarzyło i im głębiej schodzimy, tym więcej tego jest, jeśli już korzystamy z tak zwanego kciuka, czyli skrolujemy media, w tym media społecznościowe, a nie korzystamy z tradycyjnych mediów, jak Polskie Radio czy telewizja, nie słuchamy newsów tam, tylko jesteśmy w ciągu dnia na bieżąco. To też się bardzo zmieniło przecież na przestrzeni dekad. To, czego mi brakuje, jeśli miałabym w ogóle walczyć o ten zawód, to jest takie miejsce, w którym dostaniemy jako, bo newsy są na bieżąco, ale pod koniec dnia ja bym wolała dostać jednak jakąś debatę i mnie się też wydaje, że w telewizjach za granicą, szczególnie anglosaskie klimaty są tutaj bliskie, oni tam naprawdę chcą dyskutować o tym, co się dzieje i oni robią to w debacie. Nie robią tego ex cathedra. Zobaczcie, co my mamy w polskich mediach. Najprościej jest dzisiaj usiąść przy stole, zaprosić sobie po prawej z tej części stołu politycznego, po lewej z tych, rzucić na środek tego stołu hasło i samo się dzieje. Zasadniczo nie musisz być specjalnie
Tomasz
wybitnym
Lista,
prowadzącym.
Wiesz, to się oglądało.
Ale zobacz, ale gdzie dzisiaj jesteśmy? Czyli my nie mamy przestrzeni, żeby tego zawodu bronić. Ja się nawet parę razy już będąc osobną osobą na YouTubie, mając swój podcast, próbowałam zajmować sprawami społecznymi. To hejt, który mnie dotknął, czyli ta zwrotka, ta reakcja po drugiej stronie była tak deprymująca. Wtedy nikt już za mną nie stał, bo jeśli pracujesz w stacji telewizyjnej czy w stacji radiowej, masz za sobą wydawców, redakcję, jakieś logo, w miarę powiedzmy jesteś zabezpieczona instytucją, w której jesteś. No ale ja byłam, no już pracowałam absolutnie na swoje nazwisko i swoje miejsce, więc byłam odpowiedzialna od A do Z za to, jakie treści kolportuje. Więc to jest trudna sprawa. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli przestrzeń na to, żeby się spotykać częściej w gronie takim czy szerszym, dyskutować o tym zawodzie.
A dlaczego nie?
No ale rzeczy, to nie tak? Od nas, ani ode mnie, ani od ciebie nie zależy. Od Leszka chyba też niekoniecznie. To kwestia sporna.
Ja na szczęście tu mam dość dużą swobodę doboru tematów i gości. W końcu radio publiczne rządzi się trochę innymi prawami. Ale dotknęliście istotnego wątku i chciałem o tym teraz porozmawiać, mianowicie o tej polaryzacji i o tej debacie. Gdzie ona jest i czy ona w ogóle jest? Bo moim zdaniem to ten taki kontrakt, nie wiem czy oficjalny kontrakt, kontrakt, który ja jako odbiorca mediów zawieram wchodząc na stronę, czy wchodząc, no najczęściej już teraz na stronę, tak, jakiś podcast, medium, które szanuję, polega na tym, że spodziewam się, że nie będzie w sposób emocjonalny szczuło, albo nie będzie nadużywało mojego zaufania w taki sposób, że dostanę nagłówek nie do ogarnięcia, który trzeba kliknąć. Karol Nawrocki zdecydował, ale dowiedz się w jakiej sprawie, albo Donald Tusk się wściekł, tak? No i, ale już nie mówiąc o takich sytuacjach, w których będziemy mieli bardzo proste wezwanie do akcji, tak? Że media coraz częściej przejmują taką rolę takich zapiewajłów pod tytułem to jest ta panika moralna, w którą teraz wchodzimy, tak? Czy to będzie dotyczyło jakiejś kwestii, na przykład, nie wiem, edukacji seksualnej w szkole, prawda? I nagle się okazuje, że ktoś tutaj te dzieci zmusza do pewnie seksu prawdopodobnie, tak? I,
no więc nie ma edukacji.
Nie ma, więc tego nie mamy.
Na wszelki wypadek nie ma.
Zanim się zajmiemy konkretnym przypadkiem, Helena, teraz ciebie chciałam zacząć. Helena Chmielska-Schleifer. Czy to, o czym mówiłyście, czyli ta debata, czy jakby to realnie występuje, bo mamy taki mit, oczywiście BBC pewnie taka debata rzeczywiście występuje, ale CNN, mówi mi to ktoś zresztą z TVN-u, więc to może nie być sprawdzona
a
informacja.
A czemu pokazujesz na mnie, jak mówisz z TVN-u?
Przepraszam, ale znasz tam parę osób. Mogę pokazać na Helenę, bywa w tym TVN-ie ostatnio, może właśnie częściej.
Helena jest lepszym
że CNN, to CNN, które my zawsze włączaliśmy, prawda, kolejna wojna w Zatoce, ma momentami, albo nawet regularnie, mniejszą oglądalność niż TVN. Nie chodzi o procenty, chodzi o liczby bezwzględne. Że teraz z tymi nowymi mediami są Fox News i MSNBC, tak? Czyli bardzo, zwłaszcza Fox News, bardzo radykalne, bardzo wyraziste stacje. Fox News zapłaciło gigantyczną karę, ponad 700 milionów dolarów, karę za to, że mówiło o tym, że wybory były sfałszowane, tak? Te wybory, które Donald Trump wspominał, że zostały mu ukradzione. Heleno, czy możesz powiedzieć, czy media, takie klasyczne media, czy w nich jest miejsce na debatę, czy paradoksalnie okazuje się, że ostatnim miejscem debaty, przynajmniej w Polsce, nie jest kanał Zero, na którym przez 3 godziny najczęściej panowie rozmawiają sobie o tym, czy jest potrzebny w Polsce centralny port lotniczy. Czy może to jest debata pozorna, ale jakby pozór tej debaty wystarcza, a może jest jakoś tam jednak potrzebny?
Nadal utrzymuję, że tej debaty nie ma w Polsce.
A za granicą jest? Taka rana?
Jest tego trochę więcej. W ogóle jest, myślę, większe zainteresowanie samym fachem. Na przykład po Brexicie było bardzo, no raz, że sypanie głowy popiołem w brytyjskich mediach i próba zrozumienia, na czym polegał brak balansu, który trwał w trakcie kampanii brexitowej. Myślę, że to jest w ogóle bardzo interesująca nauka, której nikt nie podjął gdziekolwiek. Co to znaczy zapraszać ludzi, którzy są reprezentantami różnych opinii, a co to znaczy kancelować, tak, czyli nie zapraszać ludzi, którzy mają opinie skrajne. I to jest, myślę, podstawowe pytanie w dzisiejszych debatach wszędzie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Stanach. Gdzie stawiamy granice? I nikt się nie chce odważnie podjąć tego zadania, dlatego że nie przysporzy mu to przyjaciół. Jednocześnie badania...
Kto miałby to zrobić, jakby tak realnie? No bo to jest decyzja redakcyjna. Zapraszamy takie osoby, a możemy zaprosić Brauna z Ziemkiewiczem, tak?
No to właśnie odpowiadasz sobie trochę na to pytanie. Tylko że to musi być decyzja podjęta z otwartą przyłbicą. I na przykład BBC po audycie, który trwał 2 lata po Brexicie, jak wyglądało ich prowadzenie tego tematu, od tego w jaki sposób pokazywali to w wiadomościach, po debaty, gdzie zapraszali różnych rozmówców. No wniosek był taki, że to po stronie redakcji jest odpowiedzialność. I to jest decyzja dotycząca wartości. I od tego się nie można odżegnywać. Tutaj zaczęłaś od mówienia o tym, że wyznajesz pewne wartości, że to jest kwestia moralna. No tak, to jest kwestia moralna. Znaczy dziennikarstwo to nie jest przystawianie po prostu lustra i niech się dzieje co chce, czyli tak jak przedstawiłeś debaty, czy ty przedstawiłaś debaty, gdzie po prostu zaprasza się polityków najlepiej właśnie z frakcji skrajnych i niech się biją, tak?
Program
to nie jest dziennikarstwo.
Robi.
Zresztą to widać było przy debatach przed wyborami w Polsce, tak? Kiedy dziennikarze w zasadzie w ogóle nie zajmowali się niczym poza staniem przy mikrofonach. No moim zdaniem to nie jest dziennikarstwo. To jest jakiś pozór dziennikarstwa.
Magdo, to to realne dziennikarstwo, bo jednak zarzuca się elitaryzm, tak? Znaczy, dlaczego ktoś, kto ma poparcie społeczne, kiedyś mówiło się, nie zapraszamy Konfederacji, tak? Nie zapraszała się Konfederacji do programów politycznych, dzisiaj Konfederacja, absolutny mainstream, tak? Pytanie jest takie, czy jednak media nie uzurpują sobie do tego, tak by, mówi się, że media to czwarta władza, czasem się to mówi z przekąsem, czasem zupełnie serio, ale czy w świecie, który się tak bardzo spluralizował, którym, tak jak ty mówisz, ty masz swój kanał, są inne zupełnie o odmiennym zainteresowaniach czy jakiejś tam wrażliwości. Czy taka próba deplatformizacji, taka próba niezapraszania tego, kto nam się wydaje zbyt radykalny, ale kto się cieszy realnym poparciem społecznie, nie jest takim trochę samooszukiwaniem się, że ostatecznie to oni mają tą oglądalność i zainteresowanie i być może naszą rolą jako dziennikarzy jest skonfrontowanie ich z jakimiś trudnymi pytaniami, a nie udawanie, że nie istnieją, bo no oni sobie świetnie radzą.
No i to jest właśnie to, czyli nie zapraszanie najbardziej burzliwych postaci do mediów głównego nurtu skutkowało tym, że oni i tak wylądowali w przestrzeni poza tradycyjnymi mediami i są tam bardzo silni. To jest, znaczy to, żyjemy w czasach, tu nie ma już próżni, tu się wszystko zawsze wypełni.
Dlatego YouTube jest prawicowy, bo oni już tam
YouTube
są
jest
15
prawicowy,
lat.
Bo oni już dawno swoje miejsce tam zajęli i są bardzo w tym skuteczni, mają na to pomysł, za tym poszły pieniądze. Proszę też pamiętać, że to jest taka przestrzeń, która też potrzebuje finansowania. No ja jestem, poza tymi określeniami na początku, jak mnie przedstawiał się, jestem też przedsiębiorczynią. Ja od 6 lat prowadzę przedsiębiorstwo i to jest też moja odpowiedzialność za siebie, za ludzi, za moją rodzinę. To, bo chcę nawiązać do tego, kto ma robić te debaty. No, ja nie jestem w stanie u siebie. Więc jeśli są duże media i większe możliwości, to róbcie to, no bo to jest jedyne miejsce, które zapewnia też rzetelność takiego spotkania. Mówisz o tym, żeby zaprosić te najbardziej spektakularne, że tak się dyplomatycznie wyrażę, nazwiska i je skonfrontować. No i tu się kłania dziennikarstwo, bo żeby zrobić takie spotkanie z kimś, kto jest bardzo populistyczny, to trzeba być świetnie przygotowanym, trzeba mieć, nie wiem, jakiś rodzaj naturalności w odwadze w tej konfrontacji do tej osoby. To jest, no, pracowałam w mediach na żywo kilkadziesiąt lat, więc wyobrażam sobie ten poziom odporności, który trzeba mieć, bo też go potrzebowałam mieć, choć nie do takich starć. Ale no, no to wszystko jest kwestią tego, gdzie to dziennikarstwo dzisiaj w Polsce jest. I zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Spotkania z kandydatami na prezydentów, na prezydenta, bo była też przecież kobiece kandydatury, to była jakaś zabawa w przedszkolu. Naprawdę, te pytania były tak jakby ktoś poprosił, nie wiem, gimnazjalistów o wsparcie i myślę, że
to sztaby dyktowały, wydaje mi się, jakie są te pytania.
No, tak sądzę. Rozmawiamy o jakości.
Bo media dzisiaj muszą pójść tam, gdzie ewentualnie łaskawie politycy je zaproszą. Tak, my rzeczywiście Polskim Radiu, konkretnie w tym programie przynajmniej, staramy się być przestrzenią takiej realnej debaty. Dopowiadając jedną rzecz, którą sam wywołałem, to znaczy zapraszanie jakichś takich skrajnych postaci, to trzeba mieć, pewnie wszyscy mamy tę świadomość, że tu często nie chodzi o to, że ci ludzie chcą odpowiadać na jakiekolwiek pytania. Jest to przestrzeń pewnego performansu, tak? Jest to przestrzeń zamanifestowania, jakby osiągnięcia jakichś celów i jakby w tym sensie media są częścią jakiejś większej takiej przestrzeni komunikacyjnej, tak? Znaczy tutaj można pójść do nie wiem, radia, telewizji i po prostu zrobić tam awanturę po to, żeby wstać i wyjść i zarwać mikrofon, prawda? I że wcale nie chodzi o to, żeby z kimkolwiek się porozumieć i jakby z góry trzeba by założyć, że w tym programie chodzi o to, żeby do czegoś dojść, tak? A w tym programie pewnie chodzi o to, żeby, nie w tym programie, tylko w programie, gdzie są radykalni przedstawiciele na przykład świata polityki, że raczej chodzi o to, żeby komuś dołożyć i wykazać się tym, że jest się większym, silniejszym. I media, ja rozumiem, czemu media nie chcą w to grać, tylko ta gra odbywa się gdzie indziej, a media tracą, mam poczucie, wiarygodność w tym, że uzurpują sobie prawo, żeby decydować, kto ma prawo, a kto nie w takim programie występować. Heleno, czy jest jakieś wyjście z takiej sytuacji, w której jakby wiemy, że deplatformizacja nie działa, bo te platformy są gdzie indziej, unikamy w ten sposób pewnych postaci czy pewnych tematów, pewnie unikając, to powoduje, że tracimy część widowni i część jakby też zaufania publicznego, bo ludzie chyba coraz częściej mają oczekiwanie, że będzie jakaś forma otwarcia, demokratyzacji, a z trzeciej strony wchodzi widownia, która mówi, no nie, tutaj w tym programie krytyczne słowa o Donaldzie Tusku, w telewizji TVN, prawda, w mediach publicznych, absolutnie niedopuszczalne. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, które spowoduje, że jednocześnie te media będą w stanie w jakiś sposób funkcjonować? także komercyjnie.
Po raz trzeci, tak, debata się nie odbywa, ale... Sprzedane. Ale no, jakby po
tu
faktach,
się odbywa.
Po faktach ich poznacie. Znaczy tutaj się bardzo ze sobą zgadzamy, więc...
ale to debata, nie trzeba się kłócić
ale,
w debacie.
Nie, ale na co chcę zwrócić uwagę, bo to się po prostu dzieje i dzieje się też zdecydowanie w Polsce i jesteś tego przykładem. Ludzie idą za osobami, do których mają zaufanie. I no taką chyba jedną z pierwszych postaci na pewno z największymi sukcesami jest Dariusz Rosiak, ale kanałów, czy to podcastowych, czy to właśnie YouTube, czy jeszcze w innych platformach, natomiast czy to jest wideo, czy to jest audio, jest tego bardzo dużo i cieszy się popularnością na tyle, że jest w stanie się samofinansować, a niektórzy rzeczywiście są w stanie zarabiać w ten sposób na życie. I mamy to razem z tymi tradycyjnymi mediami. I owszem, no, tej części radykalnej rzeczywiście też się ugościła ekstrema. I tutaj bardzo ważny przypis. Szereg już badań od kilku lat wykazuje niezbicie, że YouTube faworyzuje treści prawicowe i skrajne. Znaczy już po prostu to wiemy.
I to radykalizuje akurat... odbiorców przy okazji, tak, też, podsyłając radykalniejsze treści.
Dokładnie tak, więc to jest tutaj kwestia regulatora tak naprawdę. Znaczy my już wiemy, że jest to uprzedzenie i to uprzedzenie samych algorytmów jest w stronę prawicową i skrajną, więc to nie jest po prostu tak, że prawica tak wspaniale wymyśliła sobie media społecznościowe. Jeszcze ponad dekadę temu to Barack Obama wspaniale wymyślił centrolewicowe media społecznościowe, więc to jakby też się zmienia.
Albo te media jego stworzyły, bo Facebook jest tak naprawdę medium Baracka Obamy. Twitter Donalda Trumpa. Mam poczucie, że to nie jest przypadek, korelacja.
Tak, kto się tam dobrze odnalazł, no, przypomina, że Trump jest teraz na własnym Truth Social. Nie zmienia to faktu, że mamy ileś światów równoległych, więc z jednej strony mamy rzeczywiście tę polaryzację i też takie poczucie funkcjonowania w polaryzacji, a z drugiej strony mamy bardzo duże rozproszenie. I każdy idzie sobie tam, gdzie uważa, że dostanie rozsądny kawałek informacji. Może nie o całym świecie, to nie będą właśnie takie wiadomości porządnie opakowane, tak jak trochę może marzymy o powrocie do wspaniałych lat, powiedzmy 90. Ale dostanie rzetelny kawałek informacji o jakimś fragmencie świata od konkretnych osób, które uznają za wiarygodne. I tutaj uwaga, te osoby są wiarygodne nie dlatego, że twierdzą, że są neutralne, że nie mają opinii. Przeciwnie, są w stanie pokazać jakby swój punkt wyjścia, czyli tak na przykład ty, przecież nie kryjesz się ze swoim światopoglądem.
Przeciwnie.
I w ramach tego przedstawiać rzeczywistość w sposób, który uważają za jak najbardziej uczciwy. Więc tutaj zamiast ciągle się trzymać tej koncepcji neutralności, jakiejś takiej bezosobowości, iść w poczucie uczciwości, a uczciwość już jest kwestią osobistą. I myślę, że tutaj jest ta kluczowa różnica i ludzie no, po prostu idą za tym.
Uczciwość jest bezsporna w kwestii spornej i teraz chciałem porozmawiać właśnie o tej także uczciwości i o tym, czy nas na nią stać. Magdo, do ciebie pytanie.
Różnie z tym bywa. Znaczy, no mnie stać, tylko pytanie, co się dzieje dalej.
Pytanie do ciebie, bo media jakby, to chyba nie jest przypadek, że ta pozycja mediów, do której się w jakimś sensie chyba przyzwyczailiśmy, bo się na niej wychowaliśmy, tych mediów, które zostały zbudowane w Polsce pewnie w latach 90., na Zachodzie wcześniej, także brała się z potężnej pozycji ekonomicznej. W jakimś sensie monopolu, tak, na nadawanie. I teraz, kiedy ta pozycja się osłabia, widać, że zawód dziennikarza się w dużym stopniu pauperyzuje. Wątpię, żeby coraz więcej ludzi chciało być dziennikarzami, czy redaktorami, czy redaktorkami. Ale chciałem cię zapytać, no bo także w tych czasach minionych, można powiedzieć, tej świetności, no nie wiem, były programy sponsorowane. Przychodzi producent kremu albo czegoś innego, trzeba dać mu airtime, tak? Trzeba zaprosić, trzeba zrobić rozmowę, która nie będzie ostra. Czy masz takie poczucie, że w jakimś sensie to zaufanie wobec tych mediów, które wtedy nie było dla nich alternatywy, można było zmienić sobie z TVN na Polsat, albo na TVP, albo na jakiś serial, ale że to zaufanie było już nadużywane i w momencie, w którym pojawili się influencerzy, którzy mówią wprost, tak, na moim Instagramie sprzedaję to i to, to jest oznaczone jako artykuł sponsorowany, że to w jakimś sensie ludzi przekonuje, że przynajmniej jest w tym jakaś forma uczciwości, przynajmniej otwartego mówienia. A tam to wszystko było takie trochę zakamuflowane. Tych zapraszamy, tych nie zapraszamy, do końca nie wiadomo dlaczego, bo nie było w tym transparentności. Czy możesz trochę o tym świecie od wewnątrz opowiedzieć?
Ja bym chciała jeszcze przez chwilę, odpowiadając na to pytanie, pomyśleć, gdzie był ten początek, że się zgubiliśmy w tym rozumieniu, co jest uczciwe, a co nie. Czyli wiesz, no ja pracowałam właściwie całe swoje życie w telewizjach komercyjnych z krótką przerwą na program pierwszy Telewizji Polskiej, dwuletni, ale też bardzo zasilany już w tamtym czasie reklamą. Biuro reklamy świetnie funkcjonowało już w tym medium, więc artykułów czy po prostu tych reklam pomiędzy blokami tematycznymi było mnóstwo. W ten sposób to medium również zarabiało. Media prywatne nie mają innego wyjścia. Muszą pozyskiwać na rynku pieniądze właśnie tą drogą. Ja teraz już wspomniałam, że jestem przedsiębiorczynią. Też muszę jakoś zarabiać. Wiesz, no nie świadczę usług charytatywnie, bo byłoby to szaleństwem. Nie stać mnie na to. Więc też próbuję pozyskiwać partnerów czy sponsorów moich odcinków. Tak to wygląda, ale czy ty chcesz mnie spytać wprost, czy ja byłabym w stanie oddać swoją skórę, czyli tę moją uczciwość dziennikarską, którą mam, za srebrniki? Nie. Jeśli przychodzą takie propozycje, to ja transparentnie odmawiam.
Dobra, to inaczej cię spytam, bo jak, nie wiem, z Mellerem mieliście program w Dzień Dobry TVN. Tak.
No czysto komercyjna sytuacja.
Przychodzi, tak, program się musi oglądać, musi mieć widownię, ale program też ma czasem, nie wiem, partnera odcinka albo jakiegoś tematu i miałeś takie poczucie, przychodzi
nigdy
do
tak
ciebie...
Nie było, Leszko.
Nie było tak?
Nigdy tak nie było. Znaczy to jest w ogóle poza...
No to opowiedz, jak to... Czyli nie ma tematów, które są sponsorowane.
Ja przychodziłam do pracy. Za moich czasów nie było tematów sponsorowanych, nie przypominam sobie. Byliśmy... To jest taki program, jeśli mówimy o tym konkretnym programie. Tak. To jest program jak każdy inny, trochę... Każda stacja taki program ma. Trochę autopromocyjny, w którym rozmawiamy dużo o tym, co się dzieje na antenach danej stacji. Ale reklamy, bloki reklamowe, jak wiesz, w tym prawie, które nas wszystkich obowiązuje, no już teraz nie mnie, tylko telewizję, no tam zasady są jasne. Są bloki reklamowe i programy. Oczywiście opatrzone również informacją, że nie wiem, patronem tego odcinka, czy sponsorem odcinka jest ktoś tam, ale to nie oznacza,
nie musiałaś go zapraszać do programu.
Że musiałam go zapraszać do programu i że musiałam dobrze mówić o jego, nie wiem, łyżeczce, przyprawie czy kremie. No to już po prostu było...
I wydaje mi się, że te standardy, nie konkretnie w tym programie, ale że te standardy w innych programach tego typu niekoniecznie obowiązują.
Ale ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jak ruszyło już przywoływane przez ciebie TV24 i oni na początku funkcjonowali bez reklam, a potem weszły tam reklamy i było święte oburzenie. Jak to w ogóle jest możliwe, że przecież to jest taki ważny, a jak inaczej utrzymać taki biznes. Jak biznes spotyka się z dziennikarstwem, no to faktycznie może być różnie.
Heleno, jak utrzymać uczciwe dziennikarstwo? Jak ono może się utrzymać?
Jak trwoga tych naukowców.
Amerykańscy naukowcy.
To znaczy, to ja zacznę od Adama i Ewy, to znaczy od początku mediów masowych. Ile mamy? 3 sekundy. Ja robiłam, jak wiesz, a jak ty może nie wiesz, badania o internetowych tabloidach w Polsce, Stanach i Wielkiej Brytanii.
Czyli Pudelek i reszta.
Tak jest, i Gawker, i Daily Mail. I w tym celu zrobiłam bardzo porządną kwerendę historyczną w ogóle o historii tabloidów, brukowców, i to jest w ogóle absolutnie wspaniała historia, która jest ciekawa nie tylko dlatego, że tabloidy są ciekawe, ale też dlatego, że to jest pewne ekstremum w ogóle dziennikarstwa. W związku z tym pod wieloma względami pokazuje pewne trendy, które przyjmują się później od technologicznych przez treściowe. I to, co zawsze było w prasie, i co zawsze było w wszelkich innych mediach, które nie miały luksusu bycia mediami państwowymi z pieniędzy publicznych, to były reklamy. Od pierwszego dnia. Znaczy wszystkie media musiały jakoś na siebie zarabiać. W związku z tym ten taki sens złoty o tym, że media nie mają reklam, to jest właśnie taki sens złoty w znakomitej większości przypadków. Ta działalność mogła sobie funkcjonować właśnie z tym dużym poczuciem zaufania, pomijając wszystkie inne też istotne kwestie, to było to, że newsroom był przez dekady odcięty jakby taką żelazną ścianą oddziału reklam. Znaczy, dziennikarze, tak, dziennikarze, tak, redakcja robiła swoje, a reklama robiła swoje i się po prostu nie spotykali. I to funkcjonowało przez bardzo długi czas, do momentu, kiedy zaczęło na poważnie wchodzić technologie związane z umasowieniem internetu, kiedy no to wszystko zaczęło się wywalać, dlatego że próg wejścia jako właśnie taki nadawca zrobił się bardzo niski i nagle się okazało, że no właśnie można robić ciekawe treści, ale jakoś to trzeba spiąć finansowo i się pojawiają treści sponsorowane. I teraz chciałabym pokazać kilka przykładów podcastów, które ja na przykład słucham, które są podcastami różnych komentatorów czy ekspertów politycznych, technologicznych i tak dalej. I oni prowadzą te swoje podcasty po prostu jako oni sami. I w tych podcastach mają przerwy na reklamy. Często oni sami opowiadają te reklamy. To jest ciągle ich głos. Widzowie, słuchacze no, zdają sobie sprawę z tego, że no, ten biznes się musi jakoś spiąć. Co ci ludzie robią, no to starają się właśnie wybierać takie reklamy, które nie stoją w jawnym konflikcie z tym, czym się zajmują. Natomiast znowuż, to wraca do uczciwości. Znaczy uczciwość to nie jest algorytm. Uczciwość to jest pewna moralna decyzja. Więc tutaj nie ma złotego przepisu. Natomiast myślę, że ludzie, którzy, i tu będziesz zdecydowanie lepiej wiedziała, jak to w praktyce wygląda niż ja, ludzie, którzy są odpowiedzialni właśnie za przedstawianie uczciwych treści i finansowanie ich w sposób uczciwy, no sami najlepiej wiedzą, w którym momencie są po tej dobrej stronie granicy, a kiedy ją przekraczają. I odbiorcy, myślę, doskonale to czują.
Tak, to jest też zawsze kwestia tego, kto jest tym odbiorcą. Czy to profil tego odbiorcy, kobieta, mężczyzna, wykształcenie, wiek, to jest wszystko bardzo ważne, ale no, wiarygodność jest tutaj absolutnie kluczową sprawą. Czyli wiesz, no jakbyś, nie wiem, zorganizował debatę, w której zbierzesz 15 najlepszych dziennikarzy w Polsce i chciałbyś, żeby informacja o tej debacie, że ona się odbyła, odbędzie, jest do obejrzenia, żeby dotarła szeroko, to nie zrobisz tego bez pieniędzy. No nie ma takiej możliwości. No wszystko dzisiaj jest, no, żyjemy w świecie materii. Tego się nie da, no to było jakieś romantyzowanie, po prostu nie da rady.
Dzisiaj każdy liczący się dziennikarz czy dziennikarka jest przy okazji influencerem, influencerką, ale więc tak, można by liczyć, że na tych Instagramach i YouTubach to się
ale się powiem wam więcej, bo właśnie przynoszę to z tego świata zewnętrznego. Ja bym nie przetrwała finansowo, nie utrzymałabym swojej firmy i ludzi, z którymi pracuję i nie byłoby kanału w moim stylu na YouTubie przez już ponad 6 lat, gdybym nie była influencerką w innym medium, na Instagramie, bo zarabianie tam pieniędzy pozwalało mi finansować tę działalność, bo ja nie miałam inwestora, tak jak mówię, nie miałam dużego logo, byłam po prostu osobą, która zaczynała w tej przestrzeni od zera, więc to no,
ale nie chciałabyś na przykład takiego modelu w telewizji, no bo trudno sobie wyobrazić, żebyś prowadząc na przykład program rzeczywiście w telewizji, przy okazji przerwie reklamowej przeczytała tę przerwę na reklamę, tak jak to się dzieje w podcastach czy na YouTubie, czy prowadząc też program informacyjny.
Świetny pomysł z tym czytaniem reklamy pomiędzy. Jeszcze tego nie zastosowałam. Dziękuję.
Jest to rzeczywiście rozpowszechnione. Tak, te podcasty, które ja słucham też, na przykład jakichś tam brytyjskich. To jednak by radziło. Takie dziennikarz prowadzący fakty nagle zaczyna reklamować panele fotowoltaiczne.
No więc jeśli, bo nie wiem, jakich podcastów słuchasz, czy one są, ale jeśli faktycznie jest to podcast polityczny, społeczny, budujący światopogląd, to nie wyobrażam sobie tam gdzieś pomiędzy takiej informacji. No ale już lifestyle'owy, taki jaki ja mam, to jest jednak o czymś innym.
Och, dobrze, że w lifestyle'u można więcej. Może się powinien przekwalifikować.
To prawda.
I co więcej, no właśnie te moje badania o tabloidach, o polityce w tabloidach wychodziły właśnie z punktu no trochę lifestyle'u, przede wszystkim właśnie celebryckości, że te media, do których ludzie idą właśnie po to, żeby trochę sobie odpocząć.
Po ulgę tam idą.
Tak. W momencie, kiedy one wchodzą na tematy polityczne, to ich siła rażenia jest znacznie większa właśnie dlatego, że to jest pewna rzadkość. Znaczy w tym momencie na przykład Pudelek jest takim medium, które przepadałam dość skrupulatnie. Tam w tym momencie 1/3 newsów czy postów to są posty w jakimś sensie okołopolityczne. Czasami to chodzi o to, jaką sukienkę miała prezydentowa. Natomiast rzeczywiście siła rażenia przez to, że to jest medium, po którym ludzie się spodziewają czegoś innego, może być znacząco większa niż tym medium, po którym ludzie się spodziewają, no także codziennie dawka polityki.
Era TikToka, po prostu zaskoczenie jest ważne, czyli nagle ktoś cię triggeruje, jak to się modnie teraz mówi, treścią
też,
zupełnie niespodziewaną.
Też.
Dobrze, walczymy o uwagę. W tym programie o uwagę walczyć nie musimy, mamy tak mądre osoby, które do nas mówią. I na sam koniec chciałem z wami porozmawiać o tym aspekcie etycznym i związanym bezpośrednio z zaangażowanie mediów. Me Too. Akurat tak się składa, że dwie kobiety w programie. Chciałem was zapytać, czy nie macie poczucia, że to jest tylko taki właśnie trigger, to jest tylko taki katalizator pewnej szerszej rozmowy. Na ile media, które angażują się w jakąś sprawę, słuszną, tak? Sprawa słuszna, chodzi o to, żeby władza i seks i przymus nie decydował o wyborach, żeby nie było przymuszania kobiet w strukturach władzy, tak najczęściej chodziło o kobiety w tym wypadku. Kobiety, które wychodziły, mówiły, jak było, redakcje to nagłaśniały. Tych spraw było sporo w swoim czasie. Heleno, do ciebie to pytanie. Czy masz poczucie, że ten model, bo bardzo wiele potem głosów na przykład z Francji, które poszły na kontrze do tego, co było ze Stanach Zjednoczonych, podniosło się, że to była jakaś forma nagonki, że to było nieuczciwe postawienie sprawy, że w zasadzie tych zarzutów nie weryfikowano w taki klasyczny dziennikarski sposób, bo mówiono, uwierzmy ofiarom. Część z tych zarzutów się nie potwierdziła, część się potwierdziła. Jak na tym przykładzie bardzo wyrazistym, który w Polsce w bardzo niewielkim stopniu zaistniał, tak? Była sprawa, z której potem dziennikarki, które zarzucały gwałt jednemu z członków krytyki politycznej, się wycofały. W zasadzie nie było jakichś bardzo dużych tematów związanych z mitą, chyba że coś mi umknęło. Jak powinniśmy podchodzić do tej odpowiedzialności mediów wobec spraw, które są słuszne, ale czasem mogą zamienić się właśnie w taki rodzaj paniki moralnej, jakiejś formy mobilizacji społecznej i że coś przy tej okazji możemy stracić, ale zamykając się na tego typu głosy, być może tracimy coś znacznie ważniejszego, bo tracimy wrażliwość na ofiarę. Jak tutaj media powinny w takiej sytuacji się zachować? Jakie wnioski z mitu wyciągasz?
No, przede wszystkim robić rzeczy zgodnie z fachem dziennikarskim. Historie o wykorzystywaniu pozycji dominującej świata mężczyzn, kobiet, które musiały się do tego dopasować. Myślę, że będziesz miała znacznie więcej na ten temat do powiedzenia niż ja w przypadku mediów. Są tak stare jak media, znowuż. Ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o konkretnych przypadkach, zwłaszcza kryminalnych, no to rzetelność zawodowa wymagałaby rzeczywiście sprawdzenia. I szczerze mówiąc, ja bym trochę wyszła poza ten podział kobiety versus mężczyźni w Me Too, bo akurat nawet dzisiaj o tym myślałam, ale w takim kontekście bardzo polsko-polskim. I pomyślałam o Arturze Domosławskim. To nie było Me Too kobieco-męskie, to było Me Too podważenie fachu Tuza polskiego reportażu.
Mówisz o tym, że naruszył dobre imię Kapuścińskiego.
Oczywiście. I przecież karę za to zapłacił największą, to znaczy został wyrzucony z Gazety Wyborczej w swoim czasie. Nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta.
Ale książka się sprzedała.
No, ale pytanie o ten udział autorów.
I ma się dobrze. I cieszę się, że ma się dobrze, bo pisze niesamowite reportaże. Natomiast pewna taka zmowa milczenia, że o postaciach pomnikowych nie rozmawiamy w sposób krytyczny, jest czymś niesłychanie polskim. Mi tu się w pewien sposób tutaj w tym odbija, dlatego że te postaci pomnikowe to są często mężczyźni, no dlatego, że też historię mamy budowania różnych przedsiębiorstw, też najszlachetniejszych, raczej męsko, tak jak wszędzie, gdzie indziej na świecie. Więc patrzę na te przypadki, gdzie rzeczywiście ludzie, którzy mieli odwagę nazwać po imieniu, płacili za to karę. I czasem to byli mężczyźni, czasem to były kobiety. Tutaj nie chciałabym też tego spłaszczać. Natomiast z drugiej strony, jak mówiłeś o tym przypadku francuskim, to był też bardzo ciekawy kazus, dlatego że różne czołowe aktorki na czele chyba z Catherine Deneuve tak podważały zasadność tego, a z drugiej strony mamy sprawę Gisèle Pelicot. No jest to jedna z absolutnie bardziej przerażających...
Którą mąż usypiał i wystawiał innym mężczyznom.
Tak na gwałt zbiorowy, tak, przez dekady. Więc mamy, myślę, efekty może niekoniecznie samego Me Too jako ruchu, ale w ogóle otwarcia się na czujność na przypadki wykorzystywania ludzi, no w tym zdecydowanie wykorzystywania seksualnego.
Magdo, czy spotykałaś się w mediach z nadużywaniem władzy?
Ja osobiście nie. Nikt nigdy nie wyrządził mi żadnej krzywdy. Nic mi się złego nie stało. Próbowałam analizować swój własny przypadek, no ale wiecie, no trudno być tutaj sędzią i prokuratorem we własnej sprawie. Natomiast, wiesz, no wiele rzeczy słyszałam, wiele opowieści kobiecych zostało mi powierzonych, kobiet z mediów również. I to nie były miłe chwile, to były bardzo, bardzo ciężkie historie. Natomiast czy te osoby w jakikolwiek sposób publicznie we właściwych instytucjach dochodziły swoich praw, no to nie, bo to wiesz, to jest zbyt złożony wątek. Zdaje się, że podczas ostatniego, a propos Me Too, festiwalu w Cannes, Cate Blanchett chyba w jednym z wywiadów odniosła się do Me Too, mówiąc, no to jest bardzo ciekawe, jak po tak krótkim czasie rozprawiliśmy się z Me Too i po prostu go nie ma. Nie, tego tematu nie ma. Ale zobaczcie, na początku roku mieliśmy historię Epsteina. Ja zrobiłam o tym rozmowę u siebie na kanale. I ten słynny algorytm, i tu się absolutnie z tobą zgadzam, dostosowany do prawicowych treści, zmiótł tę rozmowę. Czyli algorytm działa w ten sposób, że jeśli temat chwyci, no to w naturalny sposób on jest przez algorytm przesyłany dalej. I coraz więcej osób może korzystać z tych treści, coraz więcej między sobą je rozsyłać i w ten sposób mocno ten odcinek się niesie w sieci, jest oglądany. A ten był taki bardzo spięty, tym bardziej, że ja nie skupiłam się tam tylko na samych aktach Epsteina, ale też weszłam w wątki polskie właśnie tego, w jaki sposób dziennikarz śledczy wtedy Onetu, a dzisiaj już pracujący w innej redakcji, opowiadał mi właśnie o tym, jak robił swoje śledztwa, więc Janusz Schwertner.
Mieliśmy o tym rozmowę z nim właśnie
i
tutaj.
I te śledztwa właśnie dotyczyły, wiesz, polskich, okazuje się, prawicowych działaczy, którzy dręczą swoje były partnerki czy były żony. I to jest bardzo ważny temat. Z kolei, ale się nie obejrzał. Z kolei, kiedy w kinach jesienią pojawił się film Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego, moimi gośćmi była para aktorów odtwarzających główne role i ta rozmowa miała niesamowity zasięg, chociaż była szalenie trudna, bo mówiła o tym właśnie, że przemoc domowa istnieje, ma taki, a nie inny rys. I po prostu jest to kobieca w większości jednak codzienność w polskich domach. Więc wiesz, było tych rzeczy mnóstwo. Myślę, że otworzyło nas, i tu się z tobą, Helena, zgadzam, na to, żeby do publicznej rozmowy, do publicznej dyskusji, do debaty przechodziły treści, nie wiem, 25 lat temu nie do pomyślenia. Kto mógłby cokolwiek zarzucić tym pomnikowym postaciom z kościoła, z pierwszych stron gazet, polityków? A propos tabloidów, jeszcze na koniec. Pamiętam, jak wszedł na polski rynek dziennik Fakt, jak zaczął bardzo rywalizować z Super Expressem. Co tam się wtedy działo? Do tej pory, mówiliśmy sobie skrótowo, Superak, jeśli pisał o aferach obyczajowych, dotyczyły one najważniejszych osób w państwie. Jak przyszedł Fakt ze swoim pomysłem na zarządzanie emocjami ludzi w Polsce, to wymyślono, to była kalka, bo już się sprawdziło na Zachodzie, wymyślono, że biorą się do skóry osobom rozpoznawalnym, wszystko jedno, czy one pracują w telewizji, czy są aktorami. Ale nie tykajmy polityków, bo to już się chyba znudziło, ale może był w tym jakiś interes, żeby ich nie dotykać. Natomiast przenieśmy się na tych, którzy są bohaterami wyobraźni takiej ludzkiej, codziennej. Więc no wiesz, to za każdym razem wydawało się, że jak już wypłyną te dokumenty Epsteina, to będziemy mieli aferę na cały świat. No i co mamy?
Coś na sobie bąbluje.
Chyba kluczem jest zarządzanie uwagą i tej uwagi mamy coraz mniej, a media, nawet nie wiem, czy media zebrałem nam tak dużo, starają się w każdym razie. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy w programie o tym, jaka jest odpowiedzialność, jaka jest etyka mediów, jaka powinna być. I myślę, że ta uczciwość medialna, ta uczciwość, która każe z jednej strony mówić o tym, jakie mamy poglądy, a z drugiej strony do tego, żeby mając te poglądy, umieć czasem wziąć je w nawias albo przyznać, że nie wiem wszystkiego i mimo nie porzucać słowa, które tutaj nie padało, może dlatego, że staraliśmy się unikać wielkich słów, słowa takiego jak prawda, ale także z pewną pokorą, tak? Prawda, której się nie próbuje narzucać, prawda, która wysnuwa się w rozmowie, czasem w sporze, czasem w dyskusji i w ostateczności te media, na które tak wielu z nas narzeka, nie przetrwają bez widzów, bez odbiorców, bez tych, którzy są gotowi wspierać rzeczy niepopularne, a także walczyć z jakimś takim odruchem, kliknięcia w coś, co jest proste, banalne, udziela łatwiej odpowiedzi. Za łatwymi odpowiedziami najczęściej stoją dość płytkie umysły i banalne diagnozy. Także nie dajmy się nabierać i wtedy będziemy mieli na kogo narzekać. Helena Chmielewska-Szlajfer, Magda Mołek, bardzo wam dziękuję za udział w programie.
Dzięki.
Ja nazywam się Leszek Jarzewski i to była Kwestia Sporna. Do usłyszenia za tydzień.
To był podcast Polskiego Radia.